To jest wykład otwarty w radiu RMF24.
Zbliżają się powoli walentynki, dlatego korzystamy z okazji i dziś pytamy, skąd wzięła się miłość? Zaprosiłem do rozmowy panią dr Martę Kowal, psycholog z Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
O miłości wiemy niewiele. Z miłością jest jak z gruszką. Gruszka jest słodka i ma kształt. Spróbujcie zdefiniować kształt gruszki, mówił pisarz Andrzej Sapkowski. Pani doktora, wiemy chociaż, skąd się wzięła ta miłość?
No, istnieje dużo hipotez, ale takich twardych i pewnych dowodów i odpowiedzi na ten temat niestety jeszcze nie mamy, ale badacze nie ustają w poszukiwaniach. Obecnie dominująca hipoteza, skąd się wzięła miłość, wywodzi się z miłości między matką a dzieckiem. Jakby mając już te mechanizmy, matka, mając swoje nowo urodzone dziecko, wykazuje zainteresowanie tym dzieckiem, potrzebuje tego dziecka mieć w obrębie, w bliskości fizycznej, to dziecko też poszukuje tego kontaktu ze swoją matką, pojawiają się jakieś tak zdrobnienia, na przykład matka mówi słodkim językiem do swojego dziecka, oprócz tego jest bardzo wrażliwa na wszelkie potrzeby swojego dziecka. Generalnie oboje czują się bezpieczniej przy sobie. No i mając już te mechanizmy, które daleko, daleko w naszej ewolucji powstały, teoria obecnie dominująca jest taka, że miłość pomiędzy dwoma dorosłymi, czyli ta miłość romantyczna, właśnie wzięła się, wywodzi się z tych już gotowych mechanizmów, czyli została tak zapożyczona, troszeczkę zmieniona i właśnie manifestuje się pomiędzy dwoma dorosłymi.
Takie kopii wklej trochę, panie doktorze.
trochę tak. No ale proszę zwrócić uwagę, jak spojrzymy na dwie zakochane osoby, no to te same mechanizmy, czułe słówka, potrzeba bycia obok, ten dotyk fizyczny, który się pojawia, ta przyjemność tego dotyku i po prostu sama więź i potrzeba bycia obok zakochanego, no to właśnie bardzo podobne rzeczy dzieją się pomiędzy matką a dzieckiem.
Przyjemność z kontaktu i przebywania blisko z tą osobą, prawda?
Otóż to.
A skąd w ogóle wiemy, pani doktor, że miłość w ogóle istnieje? Czy da się to jakoś naukowo udowodnić?
No, jest tutaj dyskusja od wielu lat, w jaki sposób mierzyć tą miłość. No jednak tutaj sceptycy pytają, no jak
miłość jest tak? Może, nie wiem, tymi listami miłosnymi.
Są takie badania, które sprawdzają, ile tego kontaktu fizycznego czy pocałunków się dzieje pomiędzy zakochanymi osobami. No i potem na przykład kwestionariuszowo też się pyta osoby zakochane na skalach. Na przykład zadajemy pytanie, jest taka teoria trójczynnikowa, koncepcja miłości Sternberga, według której mamy trzy komponenty miłości. Mamy intymność, mamy zaangażowanie i mamy tą namiętność. No i Sternberg wymyślił sobie swój kwestionariusz, który swoją drogą my zwalidowaliśmy na wiele różnych języków. I który przeprowadziliśmy badanie na 90 tysiącach osób z ponad 90 krajów na całym świecie i znaleźliśmy dowody na to, że w każdym z tych krajów były osoby, które wysoce były zakochane. Czyli na pytania typu, czuję głęboką więź ze swoim partnerem, partnerką, odpowiadały zdecydowanie tak bardzo. Na pytania typu, jestem zaangażowany w ten związek i chcę, żeby on trwał w przyszłości, również odpowiadały twierdząco, z wielkim entuzjazmem i podobnie na pytania na temat namiętności też odpowiadały, że czują te motyle w brzuchu, czują tą pasję, czują wysokie tętno w obecności innych osób. To jest taka linia bardziej psychologiczna. No, ale mamy też na przykład badania biologiczne bardziej, w których sprawdzamy odpowiedź hormonalną. Badania prowadzone przez świetnego naukowca z naszego Uniwersytetu Wrocławskiego, profesora Piotra Sorokowskiego, dostarczyły dowodów, że profil hormonalny kobiet, które są zakochane, różni się od profilu hormonalnego kobiet, które nie są właśnie w tym stanie zakochania.
No
i te hormony, te hormony, które były w większym nasileniu wśród zakochanych kobiet, okazało się, że możemy je łączyć z tym, że takie kobiety miały większą szansę na zajście w ciążę, co świadczy i wskazuje na jakieś ewolucyjne powody, dla których ta miłość jest i czemu sprzyja, no, na przykład reprodukcji i przekazywaniu genów dalej potomstwu.
No dobrze, ale to można to jakoś może dalej wykorzystać? Nie wiem, na przykład to dawać do jakichś perfum, żeby się ktoś zakochiwał w nas?
Oj tak, tutaj długa jest tradycja, ale to już bardziej na przykład filozofów czy pisarzy w szukaniu takiego specyfiku miłości, tak, który moglibyśmy popsikać kogoś i sprawić, żeby się zakochał. No niestety sprawa nie jest dalej tak prosta. Jeszcze to się nie udało. Plus w obecnych czasach dużo naukowców stwierdza, że to mogłoby być wątpliwe etycznie zachowanie, gdyby ktoś się dostał w niewłaściwe ręce, taki specyfik, mógłby na kliknięcie perfumu sprawić, żeby inne osoby się zakochiwały, to co wtedy by było? A miłość, jak wiemy, jest potężnym uczuciem, które jest w stanie niemalże góry przenosić, więc tym bardziej tutaj skłaniam się wobec tego, że trzeba ostrożnie z takimi specyfikami.
Ale ilu by chciało te góry przenosić, pani doktor?
Oj tak, no badania pokazują, że wiele osób ma szansę doświadczyć stanu zakochania i generalnie na całym świecie badania pokazują, że średnio jest duża szansa, że praktycznie każdy w swoim życiu chociaż raz, przynajmniej raz będzie miał ten epizod miłości namiętnej, czyli właśnie tego pierwszego okresu zakochania, w których mamy wybuchową mieszankę hormonów, w których nasze myśli krążą wokół tej osoby, obsesyjne wręcz, w których nie możemy spać, jeść, bo cały czas myślimy o tej zakochanej, kochanej przez nas osobie. Że myślę, że wielu słuchaczy miało w swoim życiu przynajmniej raz taki epizod.
Wisława Szymborska mówiła, przepraszam, dawno miłość, że nową uważam za pierwszą. Czyli to jest ta pierwsza miłość, tak? I ona naprawdę istnieje?
Ja jestem zdania, że jak najbardziej. O ciekawej rzeczy pan redaktor wspomniał. To znaczy, przeżywając nową miłość, gdy jest ona właśnie w takim silnym natężeniu, to wydaje nam się, że to jest ta jedyna, że ten związek będzie trwał, że to jest nasze przeznaczenie, że ta druga połówka jest dla nas stworzona. I też badania amerykańskich psychologów z końca zeszłego wieku pokazały, że średnio zakochujemy się około 4 razy w życiu. To prawda, były to prowadzone badania na studentach, także osoby, które mają też generalnie, jak pokazują badania, większą skłonność do wejścia w ten stan zakochania, przeżywania tego wszystkiego. No niemniej jednak za każdym razem osoby są przekonane, że to jest ta jedyna i ostatnia miłość.
Czyli młodość, tak? Tutaj, jeżeli studenci.
Tak, wiek jest czynnikiem, który, jak pokazują badania, wiąże się pozytywnie ze stanem zakochania. No to jest to ewolucyjnie uzasadnione tym, że no jednak ta miłość, mając takie powody, nazwijmy to, reprodukcyjno-sprzyjające, no lepiej zakochać się w jakimś partnerze potencjalnym, seksualnym, z którym możemy mieć dzieci właśnie w tym młodym wieku, kiedy też nasza własna zdolność do reprodukcji jest największa. No i obserwujemy to konsekwentnie, że osoby młodsze przeżywają ten stan zakochania, co nie znaczy, i to też są piękne badania, że miłość romantyczna nie może dziać się również w późniejszym wieku. Świetne badania
Arona. Mamy 4 szanse, jak pani doktor mówił.
Średnio tak, chociaż należy pamiętać, że też z drugiej strony są jeszcze inne badania, które pokazują, że im bardziej się starzejemy, tym ta ilość naszych zakochań się zmniejsza, co nie znaczy wcale, że im jesteśmy starsi, tym albo inaczej, że w dzisiejszych czasach jakby coraz mniej tych zakochań mamy, ale raczej, że wraz z wiekiem przestajemy uznawać nasze te pierwsze doświadczenia albo jakieś tam epizodyczne doświadczenia zakochania jako to właśnie ten stan zakochania. Nasza definicja tego i zrozumienie, czym jest ten stan zakochania, trochę się zmienia. Tak?
A wróćmy do tego, do tej pierwszej miłości, tej właściwie szczenięcej, o której pani doktor zaczęła mówić?
Tak, to ta szczenięca miłość może się już pokazywać bardzo wcześnie. Badania na adolescentach, czy nawet jeszcze wcześniej, czy osoba w wieku 12, 13, 14 lat, które też doświadczają stanu bardziej zauroczenia. Też są popularne. No niemniej jednak, jak wspomniałam, bardziej jakościowo różnią się od tych późniejszych doświadczeń.
A dlaczego o zakochaniu mówimy, że tak jak pani doktor wspomniała, mamy motyle w brzuchu? Co się właściwie wtedy z nami dzieje? Jak reaguje jeszcze nasz organizm?
Oj, to całkowicie zawłada naszym ciałem, naszymi myślami na wszystkich sferach, będąc w stanie zakochania. No, odczuwamy,
nie mogę jeść, nie mogę spać, ciągle nie myślę.
Dokładnie. Nie da się tego pomylić z czymkolwiek innym. I chociaż ja również skłaniam się w stronę tego, że miłość jest bardzo fenomenologicznym doświadczeniem, które każdy na swój sposób może trochę inaczej przeżywać, to jednak te właśnie korelaty biologiczne są bardzo silne. Czyli na przykład wybuch dopaminy, dopaminy, czyli hormonu, który w uproszczeniu każe nam dążyć do czegoś. No w tym wypadku dążyć do tej osoby, do kontaktu z nią, do bycia z nią. Przyspieszone tętno, testosteron, estrogen, czy aktywacja mózgu. Też były badania robione na rezonansie magnetycznym, w którym pewne obszary mózgu odpowiedzialne za obszar nagrody, czyli też trochę porównując ten stan do osób, które są no, na przykład uzależnione, to te same podobne obszary mózgowe są aktywne wśród osób zakochanych. Tak? Stąd się utarło przekonanie, że właśnie osoby zakochane są wręcz uzależnione od swoich obiektów miłości, no bo całe ich ciało dąży i chce znaleźć się w bliskim kontakcie i chce zlać się w jedno z tą kochaną przez nich osobą.
Mhm. Czyli nic się nie uchowa, pani doktor, bo to wszystko widać na tym rezonansie magnetycznym.
To są dopiero wstępne badania, trudno jeszcze o jakieś twarde konkluzje. Te badania cały czas trwają, no i niestety z racji na ich specyfikę są z reguły robione na małej liczbie osób badanych. No niemniej jednak są bardzo obiecujące i też jestem bardzo ciekawa, jak kolejne badania, do jakich wniosków nas doprowadzą. Ale to też jest właśnie, wracając do tego pytania o wiek, to właśnie badania Bartelsa i Zekiego i Arona późniejsze pokazały, że te same obszary, które są aktywne wśród osób młodszych, będą w tym stanie zauroczenia motyli w brzuchu, zakochania intensywnego, mogą również pojawiać się w późniejszym wieku. Czyli to też nie jest tak, że jesteśmy tak wspaniale, intensywnie zakochani tylko będąc młodzi albo tylko na początku naszej znajomości z zakochanym, kochanym przez nas osobą, ale również możemy ten sam stan doświadczać również w późniejszym wieku, co na swój sposób jest piękne, jeżeli taka miłość może trwać przez całe nasze życie.
W wieku dojrzałym też możemy się dzięki miłości poczuć jak nastolatki po prostu.
Ależ oczywiście, że tak. No właśnie doświadczając tego wybuchu hormonów, tej aktywacji ventral tegmental area, to jest taki też obszar mózgowy właśnie odpowiedzialny za obszar nagrody, za przeżywanie, doświadczanie tej ekstazy w kontakcie z drugą osobą i jak najbardziej.
Wszystkim tego życzymy. I przypominamy, intymność, tak, zaangażowanie...
Dokładnie, i namiętność.
Namiętność, tak. I tutaj to są te trzy elementy, kiedy mówimy, to jest miłość. Kocham cię,
miłość
zakochałem
miłość spełniona.
Się.
Trwa wykład otwarty w radiu RMF24.
Pani doktor współprowadziła badania, których wyniki ostatnio poznaliśmy. Badania na temat pochodzenia miłości romantycznej. I co udało się ustalić?
To były duże badania prowadzone na grupie ponad 80 tysięcy osób z 90 krajów, więc udało nam się fajną próbę znaleźć z różnych części świata. I w tych badaniach sprawdzaliśmy hipotezę Franka, czyli twórcy koncepcji miłości jako narzędzia służącego promowaniu i podtrzymywaniu zaangażowania. Po angielsku Love as a Commitment Device. Frank to był ekonomista, który porównał miłość do takiego kontraktu między dwojgiem ludzi. Logika była taka, wyobraźmy sobie najemcę i wynajmującego. Właściciel mieszkania, no naturalnie, chce maksymalizować swoje korzyści, czyli dać jak najwyższy czynsz, no bo tym więcej będzie w stanie zarobić. Z kolei najemca chce minimalizować swoje straty, no i chce jak najniższy czynsz płacić. No i gdy obie strony spotykają się na jakimś statusie quo, podpisują umowę, i ta umowa chroni zarówno jedną, jak i drugą stronę, że nagle ten kontrakt się nie rozwiąże. No i Frank, dając ten przykład, porównał, że miłość jest właśnie takim kontraktem między dwojgiem ludzi, takim gwarantem tego, że związek będzie trwał w przyszłości. No i jeżeli dostrzegam sygnały miłości ze strony partnera, no to wiem, że jest on zaangażowany w związek ze mną, że będzie mnie kochać w przyszłości, że ten związek będzie trwał, że będzie inwestować w ten związek, że nagle nie odejdzie z kimkolwiek innym. No i w drugą stronę partner, widząc te sygnały miłości ode mnie, też uznaje to za pewnik. No i my w naszych badaniach przetestowaliśmy tą hipotezy wywiedzione z tej teorii i założyliśmy, że okej, jeżeli miłość jest takim gwarantem tego, że związek będzie trwał w przyszłości, no to osoby, które najwięcej stracą, jeżeli związek się rozpadnie, no powinno i dla nich powinno najbardziej im zależeć, żeby ta miłość była w związku. Jak się okazuje, no szczególnie w dzisiejszych czasach, no rozwody idą do góry, no i miłość wcale i zawarcie małżeństwa wcale nie jest takim gwarantem, że związek będzie trwał. No i zadaliśmy naszym pytanym z tych 90 krajów pytanie, że gdyby teraz jakiś idealny ktoś się pojawił, potencjalny partner, który spełniałby wszystkie wymarzone cechy kogoś, byłby
rycerz
niesamowicie
na białym koniu.
Dokładnie, rycerz na białym koniu, lśniącej zbroi, przystojny, zabawny, nonszalancki, inteligentny, no wszystko, czego byśmy chcieli.
I miliony monet ma.
O, właśnie, na koncie tudzież tego konia wielkiego ze złotym siodłem. I gdyby taki kawaler bądź kawalerka przyjechała do nas i powiedziała, że chce z nami wejść w związek długotrwały, małżeństwo na przykład, to czy taka osoba badana chciałaby faktycznie i przyjęłaby taką osobę, gdyby nie było miłości w tym związku.
No pewnie by się zastanowiła, to chyba jest jakiś fake news w ogóle.
Nie sprawdzaliśmy, czy osoby były sceptyczne, czy faktycznie miałaby ta osoba wszystko, no ale zakładamy, że w tym eksperymencie hipotetycznym, abstrakcyjnym, że jednak te osoby wierzyły nam, że bylibyśmy w stanie teoretycznie taką osobę załatwić. No i zadaliśmy pytanie, czy bez tej miłości byłyby zainteresowane takim związkiem. No i na całym świecie, w niemalże wszystkich krajach, niemalże wszystkie osoby odpowiedziały, że nie, uznając, że ta miłość jest ważniejsza od tych wszystkich innych cech. To jest takie w pewien sposób...
Brawo ludzie, brawo ankietowani.
Team miłość górą.
Tak.
To jest replikacja też badań z 80-tych lat Bassa, takiej wielkiej postaci z psychologa ewolucyjnego, który również zadał pytanie ponad 10 tysiącom osobom, jakie wartości, jakie cechy w potencjalnym partnerze najbardziej cenią. No i miłość, czyli to uczucie, było rangowane przez wszystkich badanych jako top 1, tak? Które wyprzedzało nawet warunek tego, że ktoś ma być przystojny. Według badanych z całego świata w związku romantycznym ta miłość jest ekstremalnie niesamowicie ważna. No i to też nasze badania pokazały. To my poszliśmy jeszcze krok dalej. Okej, skoro miłość jest obserwowana, jak też pokazują świetne badania Jankowiaka i Fischera z 92, skoro miłość jest dostrzegana we wszystkich kulturach, prawie wszystkich kulturach, na przestrzeni dziejów i obecnie, i skoro też nasi badani stwierdzili, że jest bardzo istotna i nie chcieliby wejść w związek małżeński z kimś bez miłości, to kto dokładnie byłby mniej, a kto dokładnie bardziej skłonny? No i my skupiliśmy się na przykład na różnicach płciowych między kobietami i mężczyznami, na statusie socjoekonomicznym, tak? Czyli w uproszczeniu, jak ktoś jest bogaty, jakie zasoby ma, oraz na ilości dzieci. No i jak pan redaktor sądzi, kto był mniej skłonny do tego, czyli dla kogo miłość była ważniejsza? Kobiety czy mężczyźni?
Dla kobiet.
Dla kobiet. Bardzo dobrze. Nie wiem, czy pan czytał nasz artykuł, ale doskonała intuicja. Dobra, to idźmy krok dalej. Zaraz dojdziemy do tego, do powodów. A jeżeli chodzi o status socjoekonomiczny, osoby dla osób z wyższym statusem socjoekonomicznym czy niższym ta miłość była? Też słuchacze mogą sami spróbować odpowiedzieć na to pytanie. Dla kogo była ważniejsza miłość romantyczna?
Z niższym.
No pan tutaj ma doskonałą intuicję. Zapraszam do prowadzenia badań z nami dokładnie.
Brawo,
tak.
Ja. Jestem gotowy.
Okej, no to ostatnie, myślę, że już najłatwiejsze pytanie. Więcej dzieci czy mniej dzieci? Dla kogo jest ważniejsza miłość?
Więcej dzieci.
Dokładnie. No, bardzo dobrze. Świetna odpowiedź. Jestem bardzo ciekawa, jak tam nasi słuchacze sobie poradzili z tym pytaniem. My taką logikę mieliśmy, że dokładnie takie hipotezy postawiliśmy i znaleźliśmy dowody na potwierdzenie, na rzecz potwierdzenia tych hipotez. I tłumaczymy to w ten sposób, oczywiście to są też tylko spekulacje, należy prowadzić kolejne badania, które mogłyby umocować nasze wyniki i faktycznie pokazać co i jak. No i nasza hipoteza i wytłumaczenie tych wyników jest takie, że osoby na przykład o niższym statusie socjoekonomicznym, no właśnie więcej by straciły, jeżeli związek by przestał trwać, tak? Jeżeli żyjemy z kimś, no to o wiele łatwiej nam dzielić koszty, czy chociażby wynajmować jakieś mieszkanie, czy spożywcze rzeczy kupować, czy w ogóle cokolwiek planować. Generalnie po prostu we dwójkę łatwiej, a osoby o wyższym statusie mają większe zasoby, mogą sobie jakoś poradzić lepiej bądź mniej, ale generalnie jakoś poradzić bez, jeżeli nagle ich partner by od nich odszedł.
No ale w sercu by został smutek na pewno.
Oczywiście, że tak.
Przecież to jest niewypłacalne uczucie. A w czym ta swoista umowa, o której pani doktor mówiła, między dwojgiem obcych ludzi miała pomóc? Dlaczego jej jeszcze potrzebujemy? Co jeszcze tu możemy powiedzieć?
Ta umowa, jak pokazują też inne badania, przydaje się, żeby utrzymać ten związek, czyli nie tylko dostrzegając symptomy miłości ze strony partnera możemy deklarować własną miłość i sprawiać, że ten partner jest bardziej pewny tego, że ten związek będzie trwał, ale również inne mechanizmy psychologiczne towarzyszą temu stanowi zakochania i miłości i tej umowie, które tak trochę pozaświadomy niemalże sposób sprawiają, że ten związek będzie trwał. Co to to znaczy? To znaczy, są fajne badania, które pokazują, że osoby będące w stanie zakochania mniejszą uwagę zwracają na atrakcyjne osoby przeciwnej płci. Tak? Czyli nawet nie tyle świadomie to robię. Po prostu jeżeli kocham daną osobę, to mogę mniej patrzeć na innych potencjalnych partnerów. No to sprawia siłą rzeczy, że skoro mniej ich dostrzegam w ogóle, no to też nie wchodzę z nimi w interakcję. No i mam mniejszą, powiedzmy, pokusę, mniejszą szansę. Dokładnie, jestem wierny. Też osoby, które...
No jak zakochany po uszy, no to dlaczego mam myśleć o kimś innym, nawet kimś bardziej atrakcyjnym? Ja tylko w nią jestem wpatrzony.
Dokładnie. I takie właśnie mechanizmy psychologiczne mogą pomagać temu, żeby ten związek trwał i żeby ta umowa dalej była ważna. Chociaż tutaj to określenie umowa jest o tyle niefortunne, że kojarzy się jakoś tak bardzo materialnie. To należy tutaj podkreślić, że to się wszystko dzieje na takim bardziej abstrakcyjnym poziomie i wcale nie jest tak, że zawieramy tą umowę, mówimy komuś kocham cię, podajemy sobie rękę i okej, dobra, to teraz się kochamy, to teraz nasz związek trwa. Oczywiście tak to w ten sposób to nie wygląda, ale dla uproszczenia możemy właśnie w ten sposób sobie to wyobrazić.
No albo strzała amora po prostu i w jednym momencie, czy tam, nie wiem, uderzenie pioruna i w jednym momencie jesteśmy zakochani i już na drugi dzień wiemy, że oj, bez niej to nie da rady, bez niego nie ma szans.
Otóż to dokładnie. No jak pokazały fajne badania też amerykańskie, to miłość, a raczej brak miłości jest podawany jako jeden z ważniejszych i częstszych powodów dla rozwodów, które były ważniejsze w tej hierarchii niż na przykład osoby, które się rozwodziły ze względu na niewierność partnera czy nadużywanie substancji psychoaktywnych. Tak? Te dwa powody były niżej w rankingu niż właśnie brak miłości podawany jako taki, który definitywnie kończył związek i sprawiał, że partnerzy odchodzili od siebie.
I co oni wtedy mówili, że jak argumentowali, że widzą, że to jest brak miłości, że czego tam nie ma? No bo brak miłości to tak łatwo powiedzieć, ale...
No, akurat w tamtych badaniach nie było to bardzo sprecyzowane, zostawało to do interpretacji badanych i pytano się ludzi, którzy właśnie są w trakcie rozwodów, wnieśli o rozwód, co jest powodem. No i oni po prostu odpowiadali, brak miłości, ale wiemy, że teraz możemy, charakteryzując miłość, zastanawiając się nad tym, jakie są symptomy miłości, jakie są objawy, to jest ciekawe i zależne od kultury, jak się okazuje. Też nie jest tak, że mamy jeden styl miłości, tylko ten styl miłości zależny jest bardzo kulturowo, społecznie, od norm, to w jaki sposób wyrażamy tą miłość, w jaki sposób możemy wyrażać. No, niemniej jednak to uczucie subiektywne może być bardziej zbliżone niż te normy społeczne. Taka jest moja też hipoteza.
To jest Wykład Otwarty w Radiu RMF 24.
Mówiliśmy przed chwilą, pani doktor, o tej swoistej umowie między dwojgiem obcych ludzi, w czym ona miała nam pomóc, dlaczego jej potrzebujemy, bo ta umowa to jest właśnie ten związek dwojga zakochanych ludzi, tych, którzy mówią, że to jest właśnie miłość. Mówiliśmy też o tym, jak ten układ na nas wpływa. A jak kochają Polacy i Polki? Czy jesteśmy wierni? Czy się zakochujemy często? Jak to wygląda na tle innych narodów? Czy są w ogóle jakieś badania?
To wiele pytań w jednym tak naprawdę. I o zazdrość, i o wierność, i o poziom miłości. Ze swojej strony mogę powiedzieć o naszych badaniach, które dostarczyły dowodów, że Polacy plasują się mniej więcej w połowie stawki światowej, nazwijmy to tak. Czyli nie jesteśmy ani w dole, ani nie odczuwamy najniższego poziomu miłości, ani też najwyższego. Tak z ciekawości mogę powiedzieć panu i państwu, że ten najwyższy deklarowany poziom miłości jest wśród osób z Ameryki Południowej, mniej więcej jakby top jeden kraj, który stwierdził, dla którego średnia ważność tej miłości to była Argentyna na przykład, potem Chile.
W Argentynie najmocniej kochają?
Czy najmocniej kochają, to bym była ostrożna z aż takimi stwierdzeniami. No niemniej jednak osoby z Argentyny faktycznie deklarują wysoki poziom. To może się wiązać właśnie kulturowo, o czym już wspominaliśmy, o tym, w jaki sposób normy społeczne wpływają na oczekiwania, na ideał miłości. Myślę, że tam ta miłość taka bardziej namiętna, taki macho, który porywa swoją kobietę i zaprasza ją na randkę i ta namiętność jest wszem i wobec i ta intymność, i to zaangażowanie jest wysokie. wysokie.
Albo porywają do tańca tango argentino, pani doktor.
Może widać to właśnie namiętność. Tutaj. Wszystko widać składa się w jeden obraz. No, tak jak wspomniałam, Polacy byli gdzieś po środku. A z kolei na dole stawki, chociaż też należy podkreślić, że też nie mamy tych danych, powiedzmy, z reprezentatywnych grup, to znaczy też nie wiemy, czy z jakichś tam powodów do naszego badania nie weszły osoby, które z jakichś tam względów są specyficzne i wcale nie reprezentatywne dla swoich krajów. No niemniej jednak zaobserwowaliśmy, że najbardziej pragmatycznie patrzą na miłość osoby z Gany, Maroka, czy Iranu, czy Ugandy. Tutaj możemy też deliberować, jakie mogą być potencjalne powody. No tutaj skłanialiśmy się w kierunku takich wyjaśnień też właśnie kulturowych, tego, że w tych krajach partnerzy romantyczni są dalej nierzadko wybierani przez członków rodziny, przez rodziców i bardziej naturalne jest, żeby wejść w związek długotrwały, w małżeństwo z kimś, kto jest jakby polecony przez naszych rodziców. Czyli takie tak zwane związki aranżowane. Ale też ciekawe są badania, też prowadzone, w których miałam przyjemność brać udział z profesorem Sorokowskim z Uniwersytetu Wrocławskiego, w których sprawdzaliśmy, czy związki, czy osoby ze związków aranżowanych różnią się w poziomie intensywności miłości w porównaniu do związków, w których partnerzy sami sobie wybrali zakochaną osobę.
Bardzo jestem ciekaw, jak to wygląda.
Dokładnie. My również byliśmy ciekawi, jak to się rozłoży. No bo jednak nasze zachodni krąg kulturowy każe wskazywać, że no jak, miłość, to sami musimy wybrać. Jakby tak. Ta miłość jest podstawa, tak? Bez miłości
to nie
ma mowy. Mhm. Dokładnie. No ale tutaj rację ma to porzekadło chińskie, które mówi o tym, że związki aranżowane może i zaczynają bez tego płomienia miłości, no ale ten płomień miłości powolutku rośnie i jest w stanie wystrzelić do góry, a te związki, które są zawierane z takiej namiętności, z takiej pasji, z takiego na przykład, nie wiem, spotkania w Vegas i ślubu tuż noc potem i przekonania, że to będzie wielka miłość na wieki wieków, no to nasze badania na 8 społecznościach z całego świata, z Afryki, z Ameryki Południowej, z Himalajów na przykład, dostarczyły dowodów, że wcale te dwie grupy się nie różnią wobec siebie. Badaliśmy też, co warto wspomnieć, związki osób, które mniej więcej miały ten staż około 10-letni. No i jak się okazuje, po tych pierwszych paru latach ta miłość może się wykształcić, możemy ją zbudować razem ze swoim partnerem. Takie związki, które właśnie, nazwijmy w uproszczeniu z Vegas, mają wysoki poziom namiętności, a te związki aranżowane raczej wysoki poziom zaangażowania. No nieraz w takich związkach na przykład poznajemy swojego partnera na życie w dniu ślubu, tak? Ale jest to bardzo obiecujące i pokazuje nam, że wcale nie jest ta sytuacja zero-jedynkowa i wcale ta miłość nie może się rozwinąć i
bo ona
zbudować.
Dojrzewa, rozwija się cały czas.
Otóż to.
Czyli też kwestia oczywiście partnerów. A to inne pytanie, pani doktor. A istnieją na świecie społeczności grupy, w których miłość nie występuje?
Oj, to jest bardzo gorąca dyskusja. Już wspominałam o tych badaniach Jankowiaka i Fischera z 92. Tak. I oni zbadali około 165 różnych kultur z takiej wielkiej próbki etnograficznej. No i przeanalizowali na przykład literaturę czy badania innych antropologów z danej kultury, sprawdzając, szukając jakichkolwiek symptomów, znaków tego, że miłość by tam była. Tak? I ta próbka jest wielka, to znaczy dotyczy nie tylko kultur, które obecnie jakby funkcjonują i żyją, ale również tych kultur z przeszłości, sprzed 100, 200 czy nawet 2000 lat. No i te badania pokazały, że w 92% z tych wszystkich 165 kultur, że objawy i oznaki miłości były obecne, co nie znaczy, że w pozostałych kulturach, w których tych oznak nie zaobserwowano, że tej miłości nie ma. Co więcej, sam autor badania, prowadząc na przykład rozmowy, wywiady z etnografami, antropologami, którzy prowadzili badania w tych kulturach, to takie znamienne słowa, to mam nadzieję, że mniej więcej odtworzę, oczywiście sparafrazuję, ale jeden antropolog powiedział, że my nawet nie byliśmy w stanie pisać o tej miłości wśród takich kultur. I co to znaczy? W XX jeszcze wieku obowiązywało takie przekonanie, że miłość to ona powstała na Zachodzie, że ona nie ma jakby, że ona nie istnieje poza Zachodem. Więc te kultury, w których nie zaobserwowano dowodów na istnienie miłości, to wcale nie znaczy, że tej miłości tam nie było, tylko po prostu no, antropologowie celowo pomijali oznaki miłości, no bo po prostu nie wypadało. Nasz Bronisław Malinowski, wybitny antropolog XX wieku, on prowadził badania w Papui i on wyszedł też z taką hipotezą, że miłość na Zachodzie to jest ta prawdziwa miłość, a miłość wśród Trobriandów, ludów, które badał tam w Papui, no to tak naprawdę nie jest miłość, tylko to jest po prostu seksualne podniecenie, że ta namiętność i to jest po prostu tylko prokreacja. No, nasze badania raczej wskazują, że ta miłość no, jest obecna nie tylko na Zachodzie, nie tylko wykształciła się na Zachodzie, ale wraz właśnie z badaniem Jankowiaka i Fischera z namiennym, to po prostu worek się rozsypał z różnymi innymi badaniami i jakby stało się to bardziej dozwolone, nazwijmy to, w kręgach naukowych, żeby mówić o tej miłości z innych kultur, z innych krajów. No i te dowody jak najbardziej się zaczęły pojawiać.
Czyli Ziemia, planeta miłości. Wszyscy kochają.
Otóż to. Kochajmy się ta miłość, patrząc na pozytywne skutki miłości, na nasze życie, na to, w jaki sposób wpływa, no to ja tutaj jestem zdecydowanie zdania, że o tą miłość warto dbać, warto ją pielęgnować i właśnie może z okazji nadchodzących walentynek nasi słuchacze będą chcieli zadbać o tą miłość, bo jednym z, a właściwie o dwóch wspomnę chętnie, sposobach na podtrzymywanie żaru miłości i tego uczucia, tej namiętności, zaangażowania i intymności, które są ze sobą mocno związane. Ruszając jedno, jest duża szansa, ruszymy również drugie. Jest na przykład wspólne wykonywanie z partnerem jakichś niecodziennych, ekscytujących aktywności. Co to znaczy? To znaczy, jeżeli cały czas, powiedzmy, w naszym związku robimy te same rzeczy, no wiadomo, no, obowiązki życiowe, rodzinne, zawodowe, no wiemy, jak życie wygląda. Ale w takich dniach, jak chociażby walentynki, warto sobie odświeżyć ten związek i po prostu zrobić coś razem ekscytującego, bo jak pokazały też świetne badania z ubiegłego wieku, jest to jeden z sposobów na podniesienie satysfakcji ze związku, właśnie robienie czegoś wspólnie razem. To jest jedna rzecz, którą można zrobić na walentynki, a drugą, którą możemy wręcz codziennie robić, no bo wiadomo, powiedzmy, nie wiem, ze spadochronu razem nie skaczemy codziennie. Tak samo trudno wykonywać jakieś ekscytujące nowe rzeczy dla obojga, no bo no właśnie względy finansowe czy obowiązki i tak dalej, ale co możemy praktykować na co dzień i co również, jak pokazują badania, mocno podnosi jakość naszego związku, zadowolenie z tego związku, no i generalnie nasz poziom samopoczucia psychologicznego, to są oznaki wdzięczności. To znaczy możemy pokazywać swoją wdzięczność, okazywać dla naszego partnera, dla naszej partnerki za rzeczy, które no właśnie robi, za które po prostu jesteśmy wdzięczni i też ta wdzięczność codzienna jest w stanie, jak też wspaniałe badania eksperymentalne pokazują, jest w stanie zwiększyć nasz poziom komfortu, szczęścia, no i właśnie tej deklarowanej miłości, do czego zachęcam i pana redaktora, i wszystkich naszych słuchaczy.
Czyli dziękuję ci, kochanie, że pamiętałeś o bułkach dla mnie. Dziękuję ci, że zrobiłeś obiad. Jest pyszny. Kocham, całuję.
Otóż to, takie chociażby, nie wiem, liściki miłosne, czy uśmiechy, czy no nie wiem, przytulenia oczywiście.
Kochanie,
należy
twoja,
też...
twoja ulubiona kanapka jest w lodówce. Całusy.
O, na przykład. Oczywiście nie możemy przesadzić, bo tutaj wymuszona i sztuczna wdzięczność, sarkastyczna wręcz może być takim mieczem obosiecznym, który no, zamiast pomóc, to wręcz przeciwny skutek będzie miała. No niemniej jednak zdrowa i szczera wdzięczność i
taka
podziękowanie
za tą
kanapkę. Dokładnie. Od serca dla serca może pomóc.
No i pamiętajmy, żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy, jak mówiła i pisała Wisława Szymborska. Bardzo pani dziękuję za tą rozmowę, za ten wykład otwarty w Radiu RMF 24. To była wielka przyjemność. Naszym gościem była pani dr Marta Kowal, psycholog z Uniwersytetu Wrocławskiego. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję.
Ja również dziękuję. Cała przyjemność po mojej stronie.
I udanych walentynek dla wszystkich.